Strefa komfortu.
Iwona Damska, dzień dobry, witam w niedzielny wakacyjny poranek, a razem ze mną dr Marcin Schulz, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
To ja może zacznę takim starym powiedzeniem, ach te nasze dzieci, ach ta nasza młodzież. Co to się porobiło? Często się pan doktor spotyka z takim określeniem, bo dzisiaj w temacie młodzieży i w temacie konfliktów pokoleniowych i tych dziur, które podobno są coraz głębsze między jednym pokoleniem a drugim.
Nihilinowi. Sięgnąłem do literatury i okazuje się, że problem napięć czy starć pokoleniowych był już znany w starożytnym Egipcie. Starożytni egipscy kapłani narzekali na młodzież, mówili, że młodzież jest krnąbrna i rozbisurmaniona i nie słucha kapłanów. Sokrates, który był ulubieńcem młodzieży, też miał momenty takiej zadumy, krytycznej refleksji na temat młodego pokolenia. Uważał, że młodzież jest przywiązana do luksusów, nie wstaje na widok starszych. Piotr Eremita, jeden z pierwszych twórców, autorów cywilnych wypraw krzyżowych, bez mała 1000 lat temu narzekał na dziewczęta, że się źle prowadzą i fatalnie ubierają.
Ciekawe, gdyby go tak wskrzesić i wypuścić na dzisiejszą ulicę, i gdyby popatrzył na stroje nas wszystkich, nie tylko młodych dziewczyn, to myślę, że mógłby nie przeżyć z powodu szoku.
Myślę, że wielu mogłoby być w szoku, ale to jest oczywiście tutaj, ja często lubię się bawić taką konwencją i stosować błąd flintstonizacji, bo przypominam historię 12-letniego Jezusa, którego rodzice 3 dni szukali w państwie, które było okupowane przez Rzymian. No, w głowach Maryi i Józefa mogły być bardzo różne pomysły. Ja tak myślę w kategoriach ludzkich, co oni mogli przeżywać.
Nieboskich,
tylko co oni mogli przeżywać. Tak?
Uciekł nam syn, zaginął nam syn.
No prawdopodobnie, mówił im, że idzie do świątyni. Prawdopodobnie też tak, jak sobie mogę wyobrazić na współczesne czasy, gdy się takie osoby spotkały, ojciec, matka z synem. Nie mówiłem, tylko nie słuchasz. Tak? No, być może taki dialog się wywiązał, tego nie mamy zarejestrowanego, zanotowanego, ale jak oni go znajdują po 3 dniach w świątyni, to oczekiwalibyśmy od 12-latka, cały czas mówimy o nastolatku, że powie, przepraszam, sorry, mogłem ci powiedzieć wyraźnie, mogłaś zarejestrować, to lepiej, tak? A Jezus mówi, ale o co chodzi, ojca byłem. Ja nie chcę tego wątku oczywiście tutaj rozwijać, natomiast mamy przykład typowego 12-latka, tak? Który funkcjonuje jak zupełnie normalny, adekwatny do swojego rozwoju mózgowego nastolatek, nie dostrzega tego, że ktoś mógł się martwić tym, tak? Że zniknął. Ale potem oczywiście wiadomo, że to się wszystko dobrze skończyło, bo jak mówi ewangelista Łukasz, Jezus był rodzicom później posłuszny. My możemy sięgać tutaj jakby do...
Tak, to się dzieje i to się będzie działo. Tak,
ale to jest oczywiście flintstonizacja, dlatego że błąd polega na tym, że ja przekładam tamte realia kulturowe na współczesne, które są nieporównywalne. Natomiast mózgowo pewne rzeczy się nie zmieniły. No, u nastolatków mamy desynchronizację obwodów, które są zupełnie sprawą normatywną. Między 5 a 24 rokiem życia następuje wielkie wymieranie neuronów, tak to się nazywa, ale ja nie lubię tego określenia, wolę określenie przycinanie synaptyczne. To jest taki proces neurobiologiczny, podczas którego mózg pozbywa się nadmiaru połączeń nerwowych. To jest uzasadnione ewolucyjnie. Zmniejsza się liczba węzłów decyzyjnych. Złożone systemy wcale nie muszą być lepsze niż prostsze. Jak wspomina genialny pan profesor Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego, mózg 5-latka zużywa 50% całej dostarczonej organizmowi energii, a mózg osoby dorosłej zużywa, powiedzmy, 20%. Więc ten proces przycinania zachodzi między 5 a 24 rokiem życia i on jest po prostu konieczny, żeby mózg przeszedł ze stanu nadmiernej ilości bodźców do wysoce wyspecjalizowanej, wydajnej pracy. I ten proces zaczyna się około 5 roku życia i do 12 roku życia następuje powolna utrata tych połączeń. A później, między 12 a 17 rokiem życia, gwałtownie przyspiesza. I to jest oczywiście ogromne wyzwanie dla rodziców, bo to jest ten intensywny moment dojrzewania. I później między 17 a 24 rokiem życia ten proces utraty połączeń zwalnia. Mózg zachowuje i wzmacnia te szlaki neuronalne, które są najczęściej używane. Te obwody, które jakby są najbardziej aktywne. Połączenia nieużywane są po prostu usuwane, co zwiększa efektywność działania mózgu. I jakie to są konsekwencje dla rozwoju?
No właśnie o to chciałam zapytać. Tak, co się dzieje? Bo tutaj to jest teoria. A jak to wygląda w praktyce?
A no właśnie. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo po pierwsze, no to wyjaśnia, że te częste powtarzanie czynności staje się łatwiejsze i bardziej naturalne. Na przykład w tym okresie młodzież szczególnie interesuje się sportem. Szczególnie interesuje się aktywnością artystyczną. Widzę wielu młodych, długowłosych ludzi z gitarami, którzy idą ulicą, idą na próbę. To moje serce rośnie, dlatego że to jest mój klimat, mój obszar. Ja wracam do mojej młodości, gdzie też intensywnie muzykowałem. Więc to wtedy rodzą się te pierwsze takie intensywne, głębokie zainteresowania.
Czyli to jest ten moment właśnie narodzenia się tych najważniejszych pasji w życiu?
No tak, jak najbardziej. No to jest
czy
czas,
oni
gdzie
odkrywają, tak, co to jest pasja, gdzie, tak, w co można się zaangażować na 100%?
Tak, dlatego że to zainteresowanie wynika nie z narzuconego przez rodziców, z oferty, którą rodzic daje. Mówi, może to, a no to spróbuj tutaj, pojedziemy z tobą, nie wiem, na gimnastykę, na judo, na szachy. To zainteresowanie wypływa z wnętrza młodego człowieka. To jest to pytanie też, przed którym myślę, że wszyscy rodzice stają. Mamo, dlaczego ja mam się tego uczyć?
No tak.
Żebyś głupi nie był, nie? No bo trzeba coś wiedzieć. Konia można zaprowadzić do wodopoju, ale nie zmusisz go do picia. Więc najcenniejszą rzeczą, którą można zrobić, to jest wytworzyć taką atmosferę, żeby młody człowiek sam chciał wskoczyć do basenu i zobaczyć, co go interesuje. Co w tej przestrzeni jakby różnych bardzo bogatych przecież ofert, od sportowych po artystyczne, czy technologiczno-inżynierskie, mógł wybrać sobie i co stanie się jego pasją, co go wciągnie. No bo prawdopodobnie no, pozostanie z nim to na długie lata. Więc warto pokazywać młodym ludziom, z czego mogą korzystać i czerpać, wspierać to, wzmacniać. Nie biesić się na to, jak młody człowiek mówi, że chce zostać youtuberem. Raczej pytać, a o czym chcesz nagrywać programy? A czy napisałeś już scenariusz? Bo wiesz, tutaj no, to jest praca już redaktorska, więc praca w mediach wymaga no, bardzo odpowiedniego warsztatu. Jaki sprzęt będziesz potrzebował? Czy masz na to budżet? Tak? Żeby potraktować nawet takie prowokacyjne czasem pytanie młodego człowieka, przekuć w coś pozytywnego, żeby była to kolejna przestrzeń do rozmowy. Ja uważam, że każdy temat jest dobry. Rozmawiajmy z naszymi dziećmi o polityce na przykład. Ale trzeba to robić mądrze.
No tak, to jest, przepraszam panie doktorze, bardzo ważna kwestia, ponieważ ogromny procent młodych ludzi na pytanie, kim chce zostać youtuberem. I wtedy rodzice, znając jakby historię różnych youtuberów, że to są takie chwilowe błyski i że to jest mordercza praca i ona się wiąże z różnymi trudnymi sytuacjami, depresjami. No sama znam przypadki opisane w książkach, że nie było warto, tak? Ale straszenie w tym momencie dziecka, które ma tylko i wyłącznie w oczach, tak? Takie światełka youtuber i już sobie wyobraża, jak to będzie sławny, bogaty i szczęśliwy. Jakby nie wyprowadzać go z tej ścieżki, tak? Czy, znaczy, czy mówić mu też na przykład o zagrożeniach?
Znaczy, każda rozmowa jest dobra. Ale rozmowa to jest udział dwóch osób. To nie jest perora rodzica, który odwołuje się do zamierzchłej przeszłości własnego dorastania i mówi, że za moich czasów tego nie było. Bo to zresztą chciałbym o tym powiedzieć za chwilę, jeszcze wrócić do kwestii pokoleń. Ale każda rozmowa jest dobra. Tylko, że rozmowa, w której obie strony są partnerami. Jeżeli młody człowiek ma określony pogląd, który niekoniecznie podoba się rodzicowi, to bardzo niekorzystną ścieżką prowadzenia tej rozmowy jest ocena poglądu tej drugiej osoby. Nikt z nas nie lubi.
A oni są pewnie szczególnie wrażliwi, tak, w tym momencie?
No bo są nastolatkami, nie mają często mocnych argumentów. Te wybory czy decyzje, czy polityczne, czy społeczne, czy związane z zainteresowaniami są często, no, nie przechodzą głębokiej refleksyjnej ścieżki. I raczej mogą mieć charakter bardziej emocjonalny, związany z tym, co inni robią, bo na przykład wielu młodych ludzi na pytanie, o czym chcesz nagrywać programy, mówi o grach komputerowych, no bo widzi innych youtuberów, którzy pokazują, jak grają w gry i opowiadają o tym. w tym nie ma nic złego, no, że młodzi ludzie oglądają, jak inni grają w gry i to komentują. Oczywiście dobrze jest przemyśleć to, co chce się powiedzieć takiemu młodemu człowiekowi, co jest w tym dobre. Raczej bym stawiał na pytania niż na odpowiedzi. Tu znowu wrócę do tego tematu rozmowy o polityce z naszymi dziećmi, o imponderabiliach, o czymś, co jest ważne. No pytanie, na ile my sami jesteśmy dojrzali, my sami mamy jakąś głęboką wewnętrzną refleksję, dlaczego mamy takie, a nie inne poglądy. Uważam, że każdy radykalizm jest szkodliwy, od prawej do lewej strony. Tu nie ma dobrego radykalizmu, bo radykalizm zmniejsza nam możliwość patrzenia na cały horyzont, tak? Na obserwacji jasnych i ciemnych stron. Tutaj ważne jest to, żeby prowadzić z nastolatkiem rozmowę o tym, dlaczego cenisz tego, a nie innego polityka, czemu uważasz, że te poglądy są dobre, tak? Co one dają, tak? Jaką mają perspektywę. Raczej w tym kierunku, niż mówić, że głupoty gadasz, bzdury.
Albo że nie głosowałam, bo to głupek jest, tak?
No, niezbyt to jest dobry wzorzec. Ja wiem, że potrzebna jest czasami, kiedy słuchamy niektórych polityków, potrzebna jest naprawdę ogromny baniak z cierpliwością, żeby znieść to, co wypowiadają. Ale no, nie zmienia to faktu, że no, bycie profesjonalnym rodzicem, podobnie jak bycie profesjonalnym nauczycielem, polega na pewnej teflonowości. Żeby być odpornym i rozumieć pewne procesy, ponieważ trudno się ścierać z nastolatkiem, którego mózg jest na innym etapie rozwoju niż mózg osoby dorosłej. Ja mówię to moim studentom wprost. Moi drodzy, to, że wy metrykalnie, kochani, jesteście młodzi dorośli, to jest formalna kwestia. Natomiast dla mnie jesteście nadal jeszcze w procesie dorastania.
Przyjmują to?
Tak, bo ja im mówię z pełną czułością i troskliwością. Oni wiedzą, że ja ich bardzo lubię i te spotkania zawsze się przygotowuję na te spotkania, na wykłady. Oni wiedzą, że bardzo ich lubię i przebywanie ze studentami sprawia mi przyjemność. Ja im oczywiście tłumaczę, że ich grzbietowo-brzuszna część kory przedczołowej osiągnie pełną swoją dojrzałość dopiero około 25 roku życia, a to jest ważny obwód odpowiedzialny za racjonalne rozumowanie, za ważenie sądów. Więc mówię, okej, macie prawo jeszcze popełniać głupstwa, już nie tak duże jak kiedyś, ale na pewno ja nie mam prawa do popełniania głupot, ponieważ u mnie ta część, ten obwód powinien być już w pełni dojrzały.
Ale to nie jest stuprocentowe, tak, że u każdego on będzie w pełni dojrzały.
Nie, bo
do
my
końca
nie schodzimy
życia,
z linii produkcyjnej i nie dostajemy na końcu certyfikatu ISO. Ja,
no niestety.
Ja studentom mówię, jak już macie robić głupoty, to przynajmniej nie w koszulce Uniwersytetu Gdańskiego.
Panie doktorze, na podsumowanie tej pierwszej części, w takim razie, czy konflikt pokoleniowy istnieje i czy on musi zawsze zaistnieć, czy raczej jest to konflikt doświadczeń?
Bardzo inspirujące pytanie. Ja bym powiedział tak, że w ogóle z tym podziałem pokoleń to trzeba uważać, bo łatwo jest stygmatyzować. A, to są Zetki. No wiadomo, zachowuje się jak typowa Zetka. To jest bardzo duże ryzyko, bo raczej mówmy o konkretach, a w każdym pokoleniu były leniuchy i w każdym pokoleniu były osoby zaangażowane. W każdym pokoleniu były osoby, które były miłe, pozytywne, dobre i były też inne. Więc oczywiście to nie zmienia faktu, że pewne cechy dane pokolenie może mieć, tak? Natomiast na poziomie indywidualnym tego bym nie podkreślał. Mi się bardzo dobrze pracuje ze studentami, którzy należą do pokolenia Z. To jest pokolenie, które po pierwsze, jeżeli narzekamy na młodsze osoby, to zadaje pytanie, kto te osoby wychował? Kto te osoby wyposażył w świat wartości? Jeśli ktoś narzeka na to, że mają cały czas nos w smartfonie, to kto im kupił pierwszy smartfon? Jeśli narzekamy, że się źle żywią, to kto ich ciągnie do tych przybytków rozpusty kulinarnej, tak? Które są na każdym kroku i które serwują śmieciową żywność. Więc jeżeli my narzekamy na młodzież, to tak naprawdę sobie wystawiamy pewną cenzurkę. Poza tym warto pamiętać, że nie można porównywać dorastania, nie wiem, moich dziadków z dorastaniem moich rodziców, moim dorastaniem i dorastaniem moich dzieci, dlatego że nieporównywalne są konteksty. Dorastanie mojego dziadka odbywało się w innym kontekście niż moje dorastanie. I jakże porównywać jabłka do gruszek?
No dobrze, ale jest coś takiego jak Kinderstuba i to jest chyba niezależne od kontekstu, tak? Od rzeczywistości. Czy może
nie, to jest
zależne
od rodzica. To jest zależne
tylko
od tego,
wyłącznie,
co rodzic, jakie oprogramowanie wgra, jaki software wgra dziecku na danym etapie życia. No my mówimy tutaj bardziej o kompetencjach społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych. O tym w psychologii to częściej są używane określenia, niż określenie, które pani redaktor przywołała, które jest bardzo piękne, Kinderstube, czyli umiejętność odnalezienia się, właściwego zachowania społecznie we właściwych sytuacjach. No, kompetencje społeczne to są te kompetencje, które pozwalają nam funkcjonować w relacjach z drugim człowiekiem. No przepraszam bardzo, ale na randce trzeba mieć się tak zachowywać, żeby ta dziewczyna drugi raz chciała odebrać ode mnie telefon.
No dobrze, a na wykładach, to już zupełnie kończąc tę pierwszą część, czy studenci swobodnie siedzą na przykład w ławkach, na krzesłach, wyciągają smartfona, jedzą wtedy, kiedy mają na to ochotę? No bo słyszałam, że takie przypadki się zdarzają, że to jest zupełnie inne zachowanie niż w momencie, kiedy ja studiowałam.
Pani redaktor, no czasy się zmieniły, to jest oczywiste. Ja mam ten komfort, że przebywam trochę z elitarną grupą społeczną, bo studentów uważam za elitarną grupę społeczną. Nie zdarza mi się, żeby ktoś jadł, chyba że są przypadki, gdzie student podejdzie do mnie i zgłosi i powie, że ma taką sytuację i bardzo przeprasza, ale będzie siedział gdzieś z tyłu, no bo ma spadek, prawda, cukru i potrzebuje tego, tak? No to nie widzę problemu, żeby studenci nie mieli wody na zajęciach. Natomiast rzeczywiście to, co mnie irytuje i to, co moich kolegów i koleżanki irytuje na uczelni, i jest problemem, który myślę, że jest jakąś zaległością z wcześniejszych etapów edukacji, na co pozwalamy, to na swobodne przemieszczanie się podczas zajęć. Ja oczywiście też uwzględniam, znaczy to jest trudny temat w ogóle, bo to są też różne przypadki. Ja nie zamierzam pytać studenta, dlaczego wychodzi podczas zajęć, bo jest to krępujące i nie chcę jego krępować. Nie chcę też usłyszeć krępującej odpowiedzi. Są różne powody, dla których musi wyjść. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że to zjawisko jest nadużywane, że jest to nagminne zjawisko. Dlaczego mówię o tym, że to jest problematyczne? Dlatego, że ja mówię do studentów, słuchajcie, kochani, ja już jestem w takim wieku, że jak wy wychodzicie i krążycie, i to nie jest pojedynczy przypadek, tylko jedna osoba wraca, potem następna wstaje i wychodzi, to mnie to rozprasza, bo ja muszę być skupiony, żeby prawidłowo dowieść materiał.
Temat do końca, tak?
Do końca. Mm-hmm. Bo tego mi moi słuchacze nie wybaczą, jak ja zacznę się motać, gubić i bredzić, krótko mówiąc. Więc mówię, jeżeli możecie powstrzymać się, to był bardzo wam wdzięczny za to. I okazuje się, że to są nieliczne przypadki. Wystarczy po prostu o to poprosić. Natomiast ja zresztą zostałem poproszony przez panią dyrektor Instytutu już kilka lat temu, naszego Instytutu Psychologii, żeby przeprowadzić taki wykład onboardingowy dla studentów pierwszego roku. Czyli jak tu żyć? Czym jest
tu,
psychologia?
Czyli na tej uczelni, tak?
Tak, jak przetrwać, jak funkcjonować prawidłowo, jak pisać maile do wykładowców, że nie zaczynamy od elo, siema, pozdro.
Zdarzają tak. się takie maile?
Zdarzają się, tak. Ja dostałem kiedyś, dawno temu, mail, który zaczynam się od ekscelencjo. Bardzo mi się podobało, ale to są rzadkie przypadki, natomiast ja w formie, tak jak ja lubię, w formie żartobliwej, pokazuje, jak nie pisać maili, pokazuje, jak funkcjonować, jak się zachować. Oczywiście to jest wszystko otulone w ten klimat psychologii, że jest to pewien rodzaj służby wobec człowieka, że to jest zaszczyt, że ktoś obcy przychodzi do nas i dzieli się częścią swojego życia, bo uważam, że trzeba studentom psychologii mówić o wielkiej odpowiedzialności w tym zawodzie, i że jest to zawód zaufania publicznego.
Teraz już naprawdę stawiamy kropkę, ale mamy drugą część. Wracamy już po przerwie. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj dr Marcin Schulz, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego, a także pasjonat młodzieży, chyba tak mogę powiedzieć.
Tak, tak, ambasador.
I ambasador, uwielbiam. Tak, to jest chyba najwłaściwsze słowo.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj dr Marcin Schulz, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego, ambasador młodzieży, jak ustaliliśmy w poprzedniej części. Rozmawiamy dzisiaj o różnicach pokoleniowych, o konfliktach pokoleniowych. Zastanawiamy się, czy ten konflikt istnieje, czy rzeczywiście każde pokolenie uznawane przez starsze pokolenie jest już najgorsze w epoce i w historii, bo też pewnie pan doktor takie określenia słyszał. I pytanie, dlaczego starsi zawsze krytykują młodszych? Czy to jest jakieś takie nawykowe, czy my po prostu nie rozumiemy tego świata, nie potrafimy zaakceptować, że wszystko płynie, nasza rzeczywistość jest inna, są inne realia, inne warunki?
po trochu wszystko. Przede wszystkim nasze mózgi są już dorosłe, mają inne doświadczenia, zebrane, skolekcjonowane doświadczenia i czasami jak słyszymy, czy obserwujemy, jak młody człowiek podejmuje decyzję, czy jaki tok myślenia przyjmuje, no to mówimy, to nie wyjdzie, to nie da rady, tak? No ale młodzi ludzie też muszą uczyć się na własnych błędach. Czy nam się to podoba, czy nie? Młodsze pokolenia i tak zmienią świat społeczno-kulturowy, cywilizację, dlatego że jest masa krytyczna, tak? I mamy zespół na przykład osób, których dominują przedstawiciele pokolenia X, mówią, nie, nie, my się tu okopiemy, nie będzie żadnych tutaj zmian, małolat nie będą mówiły, co robić. No dobrze, no ale te X-y będą z każdym rokiem coraz starsze i będzie potrzebny coraz więcej osób w zespole, będzie się pojawiać młodszych. No i ta siła krytyczna, jak zdobędzie większość, to i tak zmieni tak, jak będzie chciała.
Więc... To prawda, a może też my trochę zapominamy o tym, jak myśmy się zachowywali, mając tyle lat, ile ma teraz młode pokolenie, tak?
No tak, ale kiedyś nie było takiego narzędzia, jakie jest dziś, takiej potężnej tuby, która jest no, źródłem często ogromnego nieszczęścia. Mówimy tu o mediach społecznościowych. To jest ogromny głośnik. Ja się śmieję, że kiedyś tylko rodzina wiedziała, żeś głupi, nie? A dziś każdy może napisać coś idiotycznego i tu też powiem wprost. Jestem przerażony czasami poglądami osób z przyproszonymi włosami siwizną, tak? Osobami, które są seniorami, jak potworną agresję zieją w mediach społecznościowych. To jest coś nieprawdopodobnego. Więc ja myślę, żeby nie krzyżować młodzieży, tylko popatrzeć też krytycznie na to, jak starsze osoby się zachowują, bo naprawdę jest się po co uderzyć w pierś. A my jesteśmy też wzorem dla młodych ludzi. Pewne rzeczy są dopuszczalne, tak? Co jest w debacie akceptowalne. My daliśmy młodym ludziom coś, czego w moim pokoleniu był deficyt, czyli asertywność. Asertywność jest bardzo ważną kompetencją społeczną, która pozwala postawić granice. Ja nie mogłem powiedzieć do starszej osoby, do nauczyciela, proszę tak do mnie nie mówić, bo to jest przykre, ponieważ byłoby to uznane za dezynwolturę, za coś niewłaściwego, za pyskowanie, za niegrzeczność. A młodzi ludzie dziś stawiają jasno granice. Oczywiście my starsi padamy tego ofiarą, bo mówimy, czy możesz to zrobić? Nie, nie, nie mogę, bo nie mam czasu. I mówimy, ty bądź moja droga asertywna, ale nie do mnie. Więc daliśmy młodym ludziom pewną czarodziejską moc, której sami padamy ofiarą. Ale to jest bardzo ważna kompetencja społeczna i tego myślę, że warto się od tych młodych ludzi uczyć. Jakby wtórnie nauczyć, tak? Bo dlaczego myśmy ich nauczyli tego? Bo sami tego nie doświadczyliśmy, sami tego nie mieliśmy. I super, że oni są asertywni. To oczywiście jest czasem problemem w takich relacjach społecznych, zwłaszcza w relacjach w pracy. Ale młodzi ludzie są bardzo zaangażowani. Ja widzę moich studentów, którzy są bardzo, czy magistrantki, które są bardzo zaangażowane, bardzo takie pracowite, rozumiejące, dyskutujące, stawiające bardzo ciekawe pytania. Bardzo lubię przebywać ze studentami, bardzo lubię przebywać z młodymi ludźmi, lubię przebywać z moimi dziećmi, z Martą i z Jankiem, którzy są nastolatkami, ponieważ oni mają niezwykle ciekawe refleksje o świecie, bardzo racjonalne, często niezwykle mądre. Lubię rozmawiać z ich przyjaciółmi. Przebywanie z młodymi ludźmi rewitalizuje mnie.
No tak, ale też nie staje się pan nastolatkiem.
Nie.
Bo to jest też taka granica, na którą rodzice powinni uważać, tak? Że teraz będę kumplem moich dzieci i kumplem przyjaciół moich dzieci.
No wie pani, od wielkości do śmieszności tylko krok.
No więc właśnie.
My nie możemy tego zrobić, dlatego że my jesteśmy kimś więcej. My jesteśmy rodzicami. Rodzic nie może być przyjacielem swoich dzieci. Bo to nie jest ta funkcja. My jesteśmy opoką, kimś, kto ma wspierać. Jesteśmy skalistym wybrzeżem, do którego zawsze nasze dzieci mogą zakotwiczyć.
Panie doktorze, porozmawiajmy trochę o pokoleniu Z, bo też wziął pan udział w takim projekcie, właściwie w e-booku, w którym analizowaliście różne stereotypy i faktycznie jakie to jest pokolenie. Myślę sobie, że żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo łatwo stworzyć stereotyp całego pokolenia na podstawie na przykład jakichś wpisów internetowych, tak? Czy kilku zachowań. Bardziej myślę jednak o mediach społecznościowych, bo to one dają grunt i to one stają się często podstawą do fałszywego obrazu, tak? I fałszywych diagnoz.
Są badania, które pokazują, że osoby, które budują obraz świata wyłącznie na podstawie tego, co w mediach społecznościowych, a media społecznościowe cechują się pewną charakterystyką, a mianowicie my je budujemy, ten content, który tam rzucamy, jest nasz i my tworzymy na podstawie algorytmu, uczymy algorytm przysyłania nam określonego typu treści. I tak się tworzą tak zwane bańki informacyjne, czyli echo chamber. I my w tych bańkach sobie siedzimy, a jak wychodzimy z tych bańek, to tylko po to, żeby opluć ludzi z innej bańki, którzy nam nie pasują, wcale nas nie interesują ich poglądy. I teraz osoby, które budują obraz świata, na przykład obraz współczesnej młodzieży, na podstawie tego, co znajdują w mediach społecznościowych, na przykład jak polubili taki program Matura to bzdura, którego celem jest ośmieszenie młodych ludzi, tak? No bo pytanie brzmi, ile twórcy tego programu znaleźli osób, które prawidłowo odpowiedziały, ale te prawidłowe odpowiedzi nie pasują do konwencji, która ma ośmieszyć młodych ludzi, to ich obraz świata jest głęboko nieadekwatny do rzeczywistości. I im bardziej budujemy ten obraz, tym bardziej on jest, na podstawie mediów społecznościowych, tym bardziej on jest fałszywy. I ta fałszywość tego obrazu polega na niedoszacowaniu lub przeszacowaniu na przykład różnych zagrożeń. Stąd łatwość podbijania stereotypu, że młodzież jest jakaś.
To ja zaraz panu powiem. Jest leniwa, roszczeniowa i tylko telefon, tak?
No ale to ja to samo słyszałem, kiedy ja byłem nastolatkiem. Może tylko, że oprócz bez telefonu, tak?
No tak.
Ale ja się pytam, właśnie a propos tego telefonu, bo to oczywiście to jest coś, co budzi moją wielką irytację, bo politycy jak nie wiedzą, co zrobić, to zakazać najlepiej, na wszelki wypadek zakazać. Więc teraz od 1 września będzie zakaz ustawowy używania telefonów w szkołach. Zamiast być bardziej ambitnym i stworzyć jakąś taki system, no nie wiem, nauki savoir-vivre, tak? Czyli jak ten telefon powinien, bo on jest częścią naszego życia, to jest część naszej tożsamości też. No czy samochód zmienił naszą cywilizację i kulturę?
No absolutnie.
Na lepsze czy na gorsze?
No pewnie są plusy i minusy.
A no
tak?
Właśnie, czyli to zależy. Czyli można odpowiedzieć jak typowy psycholog, to zależy. Czy telefon zmienił naszą kulturę i cywilizację?
Całkowicie.
Całkowicie. Na lepsze czy na gorsze?
To zależy.
A no właśnie. Więc ta korelacja, która występuje pomiędzy smartfonem a złym samopoczuciem dziecka, ona istnieje, ale korelacja nam nie mówi kierunku. Więc czasami jest tak, że to zła sytuacja fizyczna, że w rzeczywistości wpycha nasze dzieci w media społecznościowe i tam siedzimy. Ale wracając do tych, bo to jakby otwieramy nowy wątek, ale wracając do tego, dlaczego te stereotypy są tak powszechne? Dlatego, że one są ugruntowane przez własne doświadczenia i to, co w mediach społecznościowych i osoby nie interesuje jakby, że ktoś ma inne zdanie na dany temat. To znaczy, to już jest kwestia wyjaśnienia poprzez konstrukcję, na przykład gotowość jakąś poznawczą, kognitywną do tego, żeby zapoznać się z innymi poglądami niż moje. Ja zawsze zachęcam moich studentów do tego, żeby rozwijali się poprzez rozmowy z ludźmi, którzy mają inne poglądy, inny mindset niż oni, ale są rozsądni. Bo to nie chodzi o to, żeby znaleźć jakiegoś agresora, który będzie agresywnie tam wykrzykiwał różne rzeczy i obrażał oponenta, ale żeby pogadać z kimś, kto ma inny sposób myślenia o świecie, ale jest rozsądny. Ja uważam, że to jest jedyna droga, żeby ten pęknięty kraj poszywać. Że my możemy mieć różną strukturę wartości, ale jak mamy wspólny cel, na przykład, żeby ratować osoby przed samobójstwem, żeby chronić młodzież, żeby wspierać młodzież, to dla mnie nie ma znaczenia, jakie pani redaktor ma poglądy. Mamy wspólny cel, a na całą resztę możemy napisać protokół rozbieżności. I okazuje się, ja mam znajomych, którzy głosują zupełnie inaczej niż ja. Ale okazuje się, że więcej nas łączy niż dzieli, bo mamy dzieci w podobnym wieku, bo mamy rodziców, którzy są podobnie schorowani, potrzebują jakby podobnych lekarzy, więc się wzajemnie dzielimy osobami, do których warto może pójść z rodzicem. Więc jest dużo więcej rzeczy, które nas łączy. Oczywiście politycy bardzo nie chcą o tym wiedzieć, no bo dziel i rządź, tak? Natomiast uważam, że da się nas posklejać, jeśli będziemy mieć wspólny cel, tak? Jeżeli będziemy szanować się wzajemnie, bo pani ma prawo mieć inne poglądy niż ja.
Ale no tak, ale ładnie pan doktor to nazwał, jest protokół rozbieżności. Ja bym chciała ten wątek zostawić, patrząc na zegar, bo nie zdążymy powiedzieć, jakie naprawdę jest to pokolenie. Naprawdę. To
świetne.
Tak biorę w cudzysłów.
Ono jest świetne, ono sobie radzi.
Co wyszło z tych badań, tak? Bo mam wrażenie, że ta książka, ta wspólna praca obaliła te mity, o których tutaj powiedziałam na początku, że są roszczeniowi, leniwi i tylko telefon.
No
tak?
Ja pisząc swoją część, zresztą dość znaczną, to opierałem się na badaniach, które już powstały na świecie, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Okazuje się, że to pokolenie jest pokoleniem asertywnym, jest pokoleniem, które jest w dużej mierze pozbawione jakichś takich uprzedzeń. To jest pokolenie, które świetnie zna język angielski, dlatego że jest to pokolenie super pragmatyczne, super racjonalne. Oni wiedzą, że angielski jest im od młodości potrzebny na przykład do tego, żeby zrozumieć instrukcję gry, żeby grać z osobami obcojęzycznymi. To jest współczesne esperanto. Jak jeszcze znasz hiszpański, to dogadasz się z całym światem. To jest pokolenie, które nie jest pokoleniem buntu. Ja jestem cały czas pokolenie Jarocina, ja jestem X. Ja jestem ciągle zbuntowany, ja mam ciągle długie włosy, ciągle bym coś zmieniał, ciągle się denerwuję, jak ktoś głupoty gada. Natomiast to jest pokolenie, które jak przyjdzie do pracodawcy i powie tak, pani dyrektor, nie pasuje mi to i to i chciałbym to zmienić. I dyrektor w swojej mądrości mówi, bardzo dziękuję, że się tym ze mną podzieliłeś, ale niestety na tym etapie nie możemy tego zmienić. W związku z tym Zetka mówi co? Nara. Dziękuję bardzo, do widzenia, znajdę gdzie indziej miejsce. I teraz proszę zobaczyć, jakie to jest oczywiście wyzwanie dla budżetówki, dla świata nauczycielskiego. Przecież nikt nie idzie do pracy w edukacji po to, żeby zarobić. Ale no, mamy niezastępowalność pokoleń w edukacji, więc teraz kto przyjdzie po nas, no, możemy liczyć na tą Zetkę. I jest szansa, jest okienko, jest taki window of opportunity. Jest ta szansa, że ta Zetka przyjdzie do szkoły. Dlaczego? Bo Zetka nie jest nastawiona na karierę. Zetka z tych badań, które przeglądamy, jest autoteliczna, jest skupiona na własnym rozwoju. I Zetka mówi tak, nie jest tak istotne, ile zarobię, bo dobrze to już było. Ja wiem, że ja lepiej nie zarobię, nie zrealizuję jakiejś mega kariery i jak własnoręcznie nie odziedziczę, to raczej nie mam szans za dużych na to, żeby coś mieć, ale w pracy dla mnie ważne jest to, żeby się dobrze czuć.
Mhm, dlatego też miło. Częściej zmieniają pracę. Tak,
dlatego, że oni szukają zespołu, w którym się będą dobrze czuli. I super, bo my akceptowaliśmy wyzysk, my akceptowaliśmy feudalizm. My, mówię o pokoleniu X, o starszych pokoleniach, wręcz pojawiał się syndrom sztokholmski. Jak mama czy tata przychodzili, mówili, że jest ciężko w pracy, a my mówimy, no to zmień tę pracę. To zaczęli bronić, prawda, mobera szefa, tak? Więc Zetka przyjdzie do pracy pod warunkiem, że będzie się dobrze w niej czuła, że będą fajni ludzie. A to żadnym dekretem tego nie zrobimy, żadną ustawą. To każdy z nas wnosi kawałek, jeden puzzle do pracy, żeby było miło. I zastanówmy się, co my wnosimy. Tak samo jak w rodzinie. To każdy z nas dokłada ten element, który sprawia, że jest miło albo niemiło. I zastanówmy się, co my dokładamy.
Czyli, panie doktorze, takie pojęcie jak etos pracy nie będzie funkcjonować już w pokoleniu Z?
Czy? Dlaczego? To nie ma tu konfliktu. No etos pracy to jest bardzo pojemne określenie, do Kotarbińskiego warto się odwołać. Ten etos pracy pewnie się zmieni, podobnie jak edukacja się zmienia. My nauczyciele już nie będziemy tylko autorytetem z tej katedry, który tam głosi coś z góry, z pożółkłych kartek, tylko zresztą nie ma nic złego w głoszeniu czegoś z kartki, tylko to jako metaforę traktuję, tylko będziemy pewnie częściej facylitatorami, doradcami, bardziej w tą stronę, ponieważ młodzież, dysponując takim dostępem do nowej, do wiedzy, tak, no bo przecież mamy różne narzędzia AI, które momentalnie, ja je używam i są świetne, tak, do tego, żeby uporządkować coś, żeby znalazły mi coś ciekawego, to tu będziemy częściej musieli weryfikować tę wiedzę. To jest oczywiście dużo trudniejsze zadanie, bo trzeba będzie mieć bardzo, bardzo szeroką wiedzę z całego zakresu i umieć też ją sprawdzić.
Panie doktorze, na zakończenie jeszcze pytanie, jak sprawić, żeby nastolatek wrócił do nas. Oczywiście stawiam tutaj cudzysłów, bo jest taki moment, w którym dziecko do niedawna opowiadało nam wszystko, chętnie mówiło, a teraz przychodzi i mówi, nie wiem, spoko, daj mi spokój. Czy to znak, że coś się popsuło, czy to jest ten moment, kiedy ono się na chwilę oddala, żeby potem wrócić?
No w okresie dorastania to jest też efekt mózgowy. W okresie dorastania
to jest to, o czym
mamy słabszą pamięć werbalną i wizualną i na pytanie, jak ci poszedł sprawdzian, usłyszysz ok. Ale ok, ok, czy tak se ok? No to powie ci w porzo. Tak? I to jest też na pytanie, jakie były pytania na sprawdzianie, odpowie ci, nie wiem, nie pamiętam. Mówisz, Chryste, to było 2 godziny temu. Tak? Mistrzowie nie pamiętają, co było na obiad dzisiaj, a arcymistrzowie nie pamiętają, czy w ogóle byli na obiedzie. To jest normalne na tym etapie. Ja zawsze, jak spotykam się z rodzicami, to mówię, że mam dla was dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że nasze dzieci rosną, a zła jest taka, że nasze dzieci rosną. I to jest dla nas ogromne zaskoczenie i my czasami jesteśmy kompletnie w ogóle bezradni, kiedy słyszymy, jak nastolatek przychodzi i mówi, mama, ja ranie jest super, tak? Mówisz, jakie ranie, o co chodzi, tak? Więc my jesteśmy niegotowi na tego typu treści i z nastolatkiem trzeba dorastać wspólnie. A najlepszym, najskuteczniejszym czynnikiem chroniącym dla naszych dzieci, najcudowniejszym, jedynym takim sensownym i z tej rozmowy chciałbym, żeby rodzice zapamiętali tylko to, zbuduj z dzieckiem bliskie, intensywne, ciepłe relacje, bo to jest najlepszy pancerz, jaki możesz dać dziecku. A to wróci do ciebie, tak? Bo jeżeli dziecko będzie czuło, że nie jest komentowane, że nie jest on komentowany, że możemy dyskutować o tym zachowaniu, o tym, co się wydarzyło, że możemy wprost powiedzieć, że to, co powiedziałaś, bo mówisz, że to jest ten język żyrafy, tak, nie szakala. To nastolatek odda nam to w dwójnasób, bo to jest świetny partner do głębokich rozmów. Ma wspaniałe poczucie humoru. Uczy nas tego poczucia. No, umówmy się, że młodzi ludzie uczą starszych zmian społeczno-cywilizacyjnych, kulturowych. No to nauczyciele to są ludzie, którzy się nie starzeją. No może powłoka się trochę zmienia, ale to są ludzie, którzy się nie starzeją. Dlatego, że oni będąc otwarci na młodego człowieka, zaczynają rozumieć te wszystkie zmiany, które następują. I my jesteśmy najbardziej zorientowanymi, pozytywnymi dorosłymi.
Stawiamy kropkę, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Fantastyczne mamy pokolenia. Każde jest po prostu inne, dorasta w innej rzeczywistości. I z tym się musimy pogodzić. A młodzież nigdy nie jest gorsza od tej poprzedniej. Po prostu jest inna.
Jest inna. Inne. Kochajcie młodzież, bo jest cudowna. Uczmy się od młodzieży różnych rzeczy, które są dla nas cenne i potrzebne. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie.
Powiedział dr Marcin Szulc, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego i wielki ambasador młodzieży. A Julia Baranowska nam program zrealizowała. Ja się nazywam Iwona Dębska. Wszystkim pokoleniom życzymy fantastycznej niedzieli i oczywiście cudownych wakacji.
Wszystkiego dobrego.
Strefa komfortu.